Zatytułowałem sobie to, o czym dzisiaj chcę mówić, żyć pod otwartym niebem. Żyć pod otwartym niebem, tak, czyli pod takim niebem, którym Bóg zsyła swoje błogosławieństwo na nasze życie. I gdybyśmy chcieli czytać Księgę Ezdrasza, bo to jest księga, która mówi o tych samych czasach, to z tej Księgi Ezdrasza dowiemy się, czy możemy sobie wyobrazić, że to był lud, który wrócił z niewoli egipskiej. I to nie do końca była niewola w takim powszechnym zrozumieniu, bo tak naprawdę oni zostali przesiedleni w inny rejon, poza swoją ojczyznę i zajęli opustoszałe miasta czy tereny, w których mogli swobodnie żyć, rozwijać się, wzrastać i tak dalej. Uprowadzonych do niewoli babilońskiej zostało 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Więc jeśli sobie tak powiedzmy, tylko tak, żeby mieć jakieś wyobrażenie, policzymy to, że do każdego mężczyzny dodamy 3 osoby, żonę i 2 dzieci, to była grupa około 20 000 ludzi. Ile wróciło z niewoli babilońskiej po 70 latach? W tej pierwszej fazie 50 000 ludzi. Powiedzmy drugie tyle, tak? Rozmnożyli się tam. Pewnie nie wszyscy wrócili. Po 70 latach, kiedy wrócili ludzie z niewoli, po 70 latach pobytu w jakimś miejscu, można się tam zadomowić. Jako ciekawostkę wam powiem, że na przykład imię Zorobabel oznacza urodzony w Babilonie. Czyli, że ten namiestnik, potomek króla Dawida, urodził się w Babilonie. W tym gronie była część ludzi, która pamiętała Jerozolimę, natomiast większość nie. Oni musieli w Babilonie żyć w fajnych miejscach i część Żydów postanowiła tam zostać. Urodzili się już tam, to był ich dom, dobrze tam było, bo w Imperium Babilońskim ludziom się dobrze żyło. To było bardzo kwitnące imperium. Do dzisiaj wzbudza emocje i zachwyt wielu, kiedy zastanawiamy się nad tym, co się tam działo, jak tam sztuka i inne rzeczy kwitły. I Żydzi to wykorzystywali, dobrze sobie żyli. I posłuchajcie, pomimo tego, że byli w niewoli babilońskiej, z powodu swoich grzechów zostali uprowadzeni z Jerozolimy, to okazuje się, że na obczyźnie ich życie duchowe zaczęło kwitnąć. Na przykład czytamy Psalm 137, znany z wykonania zespołu Bonnie M., Rivers of Babylon. Psalm 137 mówi, że nad rzekami Babilonu płakaliśmy, kiedy kazano nam śpiewać pieśni Syjonu, tak? My tam płakaliśmy, czyli to ludzie bardzo przeżywali, chociaż tam się dobrze im żyło, tam ich nikt nie uciskał, oni mieli tam źle, mieli tam bardzo dobrze. A jednak tęsknili za świątynią, tęsknili za Jerozolimą, w taki sposób, że aż płakali. I Psalm 137 mówi, niech mi język przygnie do podniebienia, niech prawica mi usnie, jeśli zapomnę o Tobie, Jeruzalem. Więc można powiedzieć, ci ludzie naprawdę tęsknili do swojej ziemi ojczystej, żeby wrócić do Jeruzalem. Czyli był to lud, który miał misję, który miał wizję. Kiedy Bóg otworzył im tę możliwość po 70 latach tej niewoli babilońskiej i oni mogli wrócić do swojej ziemi, wielu z nich, którzy nigdy, bo większość z nich nigdy nie była w Jerozolimie wcześniej, pewnie, ani nie mieszkała tam, ale chcieli wrócić do ziemi, którą Bóg im dał. I szli z tą wizją, z tą pasją, tak, idziemy do naszego domu, marzyliśmy o tym, tęskniliśmy za tym. Ale kiedy przyszli do tej ziemi, nagle coś się okazuje. Że wyobrażenia, a rzeczywistość, to nie to samo. Dobrze wystartowali. Dalej czytając Księgę Ezdrasza, dowiemy się, że kiedy wrócili, Słowo Boże tam mówi do pierwszych 6 rozdziałów Księgi Ezdrasza, że oni stanęli jak jeden mąż do odbudowy Jeruzalem. Jak jeden mąż. Że kiedy położyli fundament świątyni pańskiej i zbudowali ołtarz, i na tym etapie się skończyła budowa, ale kiedy zbudowali ten fundament, położyli fundament pod świątynię i zbudowali ołtarz i świętowali to wydarzenie, to czytamy, że tak bardzo świętowali, że ludzie, ci starsi ludzie, którzy pamiętali poprzednią świątynię, płakali, płakali. A inni cieszyli się tak bardzo, że opis biblijny mówi o tym, że ich radość było słychać daleko poza Jerozolimą, wiele, wiele kilometrów poza Jerozolimę. Tak głośno się cieszyli. Jakiś entuzjazm był w nich. Ale potem nagle się okazuje, coś się stało. I Księga Ageusza mówi o ludzi, mówi o społeczności, która straciła swoją wizję. Straciła swoją misję, swoje powołanie z oczu. Oni nie po to wrócili do Jerozolimy, o tym po to, co tutaj czytamy. Nie po to. A kiedy występuje po kilkunastu latach od tego momentu, kiedy oni założyli te fundamenty tej świątyni, potem okazuje się, że ościenni ludzie, czyli sąsiedzi, zaczęli, jak Biblia mówi, studzić ich zapał i chcieli ich wystraszyć od budowy. Zaczęli pisać donosy do króla, do namiestników, na nich, tak? Wy sprawdźcie dobrze w papierach, w kronikach, a przeczytacie, że ten naród zawsze był buntowniczy i królowie zawsze mieli z nimi kłopoty. No to sprawdzili w kronikach i przeczytali, że faktycznie, od dawien dawien to prawda. Więc król wydał, już nie ten król Cyrus, tylko następny król po nim i jeszcze następny, dwóch króli, wydało zakaz, oficjalny zakaz budowy świątyni. Więc kiedy ci ludzie spotkali się ze sprzeciwem, to ich entuzjazm zaczął gasnąć. Czy czasami tak nie bywa w naszym życiu, że odbieramy Boże powołanie, mamy jakąś wizję służby, że Bóg nas do czegoś powołuje, super, startujemy, ale po czasie okazuje się, że cały zapał z nas uchodzi. I dochodzi do takiej sytuacji, że wtedy po kilkunastu latach pojawia się prorok Ageusz i mówi tak. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. Nie przyszedł jeszcze czas. Dobrze, może jeden król wydał dekret, który pozwolił nam na powrót do ziemi rodzinnej, ale inni królowie już nie. Więc widać, że okoliczności nie są na rękę nam. Że jest sprzeciw wobec oficjalnego dekretu króla. Kto ośmieli się wystąpić? Kto ośmieli się? Widać, pomyliliśmy się. Widać, to jeszcze nie jest ten czas. Więc co zaczęli robić? Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Zajęli się odbudową domów na mieszkanie, tak? Zajęli się odbudową swoich domów. I prorok mówi tak, rozważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, ale jest wam zimno. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Czy dla was przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych? Siejecie wiele, a zbieracie mało. Czyli dużo pracy, efekty nie na miarę wysiłków to włożonych, tak? Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Jecie, ale nie dosyta. Czyli można by było odnieść wrażenie, że to byli biedni ludzie. Ale to nie jest prawda. Jeśli kogoś stać na to, żeby mieszkać w domach pięknie wykończonych. Inne tłumaczenia mówią tak, że wy kafelkami macie wyłożone swoje domy. Czy to byli biedni ludzie? Nie. Oni nie mieszkali w łupiankach, w barakach, w namiotach. W domach pięknie wykończonych. Na to było ich stać. Więc to nie jest tak, że oni cierpieli biedę. Ale jednak po ludzku by mogło się wydawać, że całkiem dobrze sobie żyli. Mają piękne domy, pięknie wykończone, ale coś jest nie tak. Brakuje zadowolenia w ich życiu. Bo chociaż wiele wysiłku, to efektu mało. Może jedzą i piją i pewnie nie było tak, że musieli sobie wydzielać pokarm, bo było ich stać na to jedzenie. Ale mimo wszystko wcale nie byli zaspokojeni. Może odziewali się, ale było zimno. W sensie nie, że nie mieli ubrań, ale brakowało ciepła w ich domach rodzinnych, w relacjach, tak? To zarabia gromadził do dziurowego worka. Taka refleksja mi nachodzi, kiedy patrzę na przykład na nasz kraj, albo na przykład nawet na całą Europę. Zobaczcie, ja pamiętam te rzeczy i większość z was pewnie też. Z 20-30 lat temu, jak wyglądały polskie wsi i miasta, a jak wyglądają dzisiaj. Bo ja jeżdżąc, po powiedzmy tutaj po Pomorzu, widzę wiele pięknych domów, których kilkadziesiąt lat temu nie było. Kolorowych, pięknych domów. Kiedyś domki było, więcej szarzyzny w ogóle było, tak? Mało kto miał jakiś fajny dom. To wszystko było, no domy były jakieś tam. Ale dzisiaj, no po prostu się jedzie czasami dom za domem. Co za piękne dzielnice. Jak pięknie wykończone są. A z drugiej strony mówi się o tym, że w ostatnim, powiedzmy, dziesięcioleciu liczba rozwodów w Polsce wzrosła pięciokrotnie. Dom pięknie wykończony, ale odziewacie się, ale jest wam zimno. Nie ma ciepła rodzinnych relacji. Zwróćcie uwagę, świętujemy rok 500-lecia reformacji. I możemy powiedzieć, że kiedy patrzymy na Europę, która stała tam, gdzie zaczął się rozwijać protestantyzm i zaczęto przyjmować część przynajmniej biblijnych prawd, na przykład kodeks etyczny chrześcijański pracy przyjęto i tak dalej, widzimy, że w tych krajach zaczął przychodzić postęp i rozwój gospodarczy. Może nie było idealnie, ale tam, gdzie te społeczności przyjęły jakąś część Bożego Słowa, zaczęły wcielać w życie, za tym przyszło błogosławieństwo. Ale dzisiaj? Czy nie moglibyśmy odnieść wrażenia, że siejemy wiele, ale zbieramy mało? Jaki jest wzrost gospodarczy PKB? Wiecie, co to jest PKB? Tak? Produkt krajowy brutto. A on jest może nie do końca miarodajną taką miarą, ale daje jakieś wyobrażenie. Przez kilka lat to ten w Europie produkt krajowy był na minusie, tak? W Polsce zachwyt, bo był tam 1 czy 2%, tak? Co to jest? Co to jest za wzrost? Jecie, ale nie dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. To, ile dzisiaj możemy zjeść, ile dzisiaj jako ludzie możemy zjeść i zakosztować przy różnych rzeczy, to żadne pokolenie przed nami nie mogło spróbować. Pewnie mój dziadek nie znał smaku połowy egzotycznych owoców, które dzisiaj są powszechnie dostępne w supermarketach. Granaty, nie granaty, inne owoce, tak? Czasami nawet już ich nazw nie jestem w stanie wspomnieć. Kiedyś nie było tych rzeczy, tak? Więc co z tego, że dzisiaj możemy zakosztować wiele, wiele rzeczy, ale czy ludzie przez to, że chociaż mają więcej jedzenia, przez ile tego jedzenia są miliony ton wyrzucane w Polsce chociażby, tak? W skali kraju, roku. Czy ludzie są bardziej spełnieni? Nie. Wcale nie. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Jecie, ale nie dosyta. Odziewacie się, ale jest wam zimno. To, co dzisiaj my jako ludzie mamy do ubrania, to pokolenia przed nami mogły zapomnieć w ogóle, nawet pomarzyć nie mogły. Bo jak ktoś miał jedno odzienie, to było dobrze, tak? Często to było normalne. Dzisiaj kobieta nie ma się w co ubrać, się żartuje, tak? I 5 szaf ma, nie? Ciuchów. A facet też. Dzisiaj mamy ileś tych ubrań, tak? Ale czy rzeczywiście w naszych rodzinach wzrosło ciepło? skala rozwodów i innych rzeczy pokazuje, tak? Kiedy patrzymy na Europę, kto zarabia, gromadzi do dziurowego worka. Jeszcze dzisiaj Europa Zachodnia, powiedzmy, odczuwa skutki poprzednich pokoleń błogosławieństwa, ale dzisiaj Europa co? Chce zapomnieć o Panu Bogu. I tak jak tutaj czytamy, liczyliście na wiele, a jest niewiele, przynieśliście to do domu i zdmuchnąłem to. I zdmuchnąłem to. Widzimy, że Europa się sypie. Poprawność tak zwana polityczna doprowadza tę Europę do zguby. Bo gdzie Pan Bóg potrzebny? Niepotrzebny, tak? Ale Europa jest chrześcijańskie korzenie, ma, tak? Więc niebo się zamknęło nad Europą. Nad Polską. W jaki sposób? Być może też. Bo mówi tak Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w gruzach? Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Z jakiego powodu, oświadcza Pan zastępów, z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. Kiedy lud ten mówił, jeszcze nie przyszedł czas, by budować dom Pana, to gdzie upatrywał się przyczyn tego stanu rzeczy? Poza sobą. W okolicznościach zewnętrznych, politycznych. Nie w sobie. Ciężkie czasy są po prostu. Dobre, nie ma dobrych czasów. Czy i my dzisiaj czasami, albo może często, nawet nie mamy takich samych wymówek, albo nie widzimy tych samych powodów, dlaczego coś w naszym życiu nie idzie jakoś, albo idzie nam jak po grudzie? No bo są takie ciężkie czasy. Gdyby czasy były lepsze, to bym inaczej funkcjonował. To by to było lepsze, o, lepsza praca by była i tak dalej, może wiele innych rzeczy, bo są ciężkie czasy. I potrzeba było kilkunastu lat, nikt z nich na to nie przyszedł. Gadali, to była powszechna mowa, tak, że jeszcze nie czas. Czas nie jest dobry. Nie jest dobry czas na to. A Bóg mówi, że zupełnie inna jest przyczyna. Prorok przychodzi i objawić przyczynę. To nieprawda, że zewnętrzne okoliczności. W was jest powód, że dzieje się źle. Was. To od was zależy, tak? Każdy, kto ma dom, wie, że przy domu jest wiele pracy, tak? A to trawniki trzeba pokosić, a to coś tam, a to coś tam. I może wtedy przy świątyni był ktoś, kto nawoływał ludzi, żeby przyszli do odbudowy świątyni, ale my nie mamy czasu. Dach trzeba naprawić, albo może dach trzeba jeszcze zrobić w domu. A żona mi od pół roku o kranie gada, że cieknie. Nie mam czasu, tak? Nie mam czasu się zająć. I jeszcze czymś więcej, przyjść do świątyni i odbudować świątynię. Bo w domu jest pełno roboty. Ale Bóg wskazuje im na prawdziwą przyczynę i mówi, że problemem jest to, że zabiegają o własne domy, a dom Pana leży w gruzach. Tak jak Sławek mówił tydzień temu, pomieszały im się priorytety. Czy jak mówił innymi słowy Jezus, Ewangelii Mateusza 6,33, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ale kto wie, w jakim kontekście padły te słowa? O czym Jezus tam mówił wcześniej? Pamiętacie? Jezus mówił o tym, nie troszczcie się zbytnio. Co będziecie jeść, co będziecie pić, w co będziecie się przyodziewać, bo te rzeczy poganie zabiegają, tak? I to, na co oni musieli się mozolić i trudzić, i tak z tego niewiele było, to Bóg chciał normalnie dać. To, co im przychodziło ciężko, mogło przyjść z lekkością, gdyby tylko właściwe rzeczy były w ich życiu. Czy jak to ktoś powiedział, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne też jest na właściwym miejscu w naszym życiu. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy co się dzieje? Niebo otwiera się nad nami. Prorok im zwraca uwagę na to, żeby się zastanowili nad swoim postępowaniem. To nie czasy są złe, czasy są dobre. Ale ponieważ moje niebo się zamknęło nad wami, dlatego jest wam tak ciężko. Czy my chcemy żyć pod otwartym niebem, czy pod zamkniętym niebem? Myślę, że odpowiedź jest oczywista. Każdy z nas chciałby żyć pod otwartym niebem, gdzie Boże błogosławieństwo przychodzi, tak? Bóg mówi, że to On sprowadził suszę na ziemię, na góry i na zboże, na wszelki trud rąk. On nie zsyła rosy, życiodajnej rosy. Ale dlaczego? Bo ludzie zajęli się sobą. Wniosek z tego jest taki. Egocentryczny styl życia sprowadza posuchę i mozuł na nasze życie. Posuchę i mozuł na nasze życie. Zewnętrznie nasze życie może być jak pięknie wykończony dom, tak? Zewnętrznie może wyglądać na to, żeśmy się dobrze urządzili, że wszystko jest pięknie i ładnie, a jaka piękna chałupa, tak? Zewnętrznie może być pięknie wykończony dom, ale wewnątrz, gdyby przyjrzeć się do środka, zajrzeć, okaże się, że wiele rzeczy jest nie takie, jak powinno być. I widzimy dzisiaj, co po tych pięknych domach, jeśli tam nie ma komu mieszkać, bo rodziny są rozbite. Co po tym, tak? Trzeba wtedy dzielić ten dom. Na zewnątrz pięknie, a w środku rozsypka. Ból i zranienie, tak? Bardzo często. I dlatego Bóg mówi, że to wy musicie się przyjrzeć swojemu postępowaniu. I wiecie, co się stało? Kiedy czytamy dalej Księgę Ezdrasza, kiedy już wystąpił 4, 5, 6 rozdział Księgi Ezdrasza, o tym opowiadają, kiedy właśnie wystąpił prorok Ageusz z tym proroctwem tutaj i lud sobie to wziął do serca i oni przystąpili do odbudowy świątyni, czy okoliczności się zmieniły zewnętrzne? Nie. Zaraz się podniosły znowu donosy. Zaczęto znowu pisać donosy. Oni się znowu zabrali za budowę, a przecież dekret królewski mówi, że im nie wolno odbudowywać tej świątyni. Ale oni nie czekali na zmianę okoliczności, że przyjdą lepsze czasy, że może jakiś król przychylniejszym okiem znowu spojrzy. Oni się najpierw zabrali za odbudowę. Nie patrzeli na to, co się dzieje, że był jakiś dekret królewski, który im zabraniał i tak dalej. Bóg niejako mówi im tak, wyróbcie swoje, a ja zrobię resztę. Ja dodam resztę. Wy najpierw szukajcie Królestwa Bożego. Wy najpierw weźcie się za mój dom. Odbudowujcie mój dom. I co się stało? Czytamy o tym w 5, 6 rozdziale Księgi Ezdrasza. Napisali kolejny donos, a w tym czasie został królem Persji Dariusz. I Dariusz też sprawdził, co w kronikach napisano i napotkał dekret Cyrusa. Przeczytał go i napisał swoje zarządzenie. I w nim napisał tak. Ci ludzie mają odbudować świątynię, ze skarbu państwa pokryć wszelkie koszty, wszystko, co na ofiary ci kapłanie będą chcieli mieć, to tak, a temu, kto im spróbuje przeszkodzić, dom w gruzy zniszczyć, zburzyć dom. Taki dekret wydał. Wara komukolwiek im przeszkodzić, bo każe ich domy w ruinę zamienić. I już nikt donosu więcej nie wysłał. Już się nikt nie odważył. Spokojnie mogli odbudowywać świątynię. I w 4 lata to zrobili, tak? Ale co zrobili? Nie czekali na zmianę czasów. Zauważyli, że problem tak naprawdę nie jest w okolicznościach. O, bo nam tak ciężko. Bo nieprzychylne są ludzie, są złe czasy. Oni zdali sobie sprawę, że złe czasy przyszły na nich dlatego, że nie Bóg nie był na pierwszym miejscu. Oni zajęli się własnym domem. Zaczęli zabiegać o własny dom. I czasami tak może być też z nami, że może my też potrzebujemy się zastanowić nad swoim postępowaniem. Że jeśli mamy niewłaściwe priorytety, to w naszym życiu może to też pięknie wyglądać zewnętrznie. Pięknie wykończone być. Coś. Ale w środku coś może nie grać. I prawdą może być to, że dzieje się tak dlatego, że kręcimy się wokół własnych spraw, a nie sprawy Chrystusa. Kiedyś w liście do Filipian Paweł napisał w 2:20, że wysyła do nich Tymoteusza, dlatego że nie zna drugiego takiego człowieka. Nie zna drugiego takiego człowieka, który by nie zabiegał o swoje sprawy, ale który by miał na sercu sprawy Chrystusa. Bo mówi, bo wszyscy, tam napisał Paweł tak dosłownie, wszyscy zabiegają o własne sprawy, a nie o sprawę Chrystusa Jezusa. To takie ludzkie, nie? Takie nasze po prostu, że my kręcimy się wokół własnych spraw. I potem możemy narzekać być może i nie zdawać sobie sprawy, że zbieramy po prostu żniwo naszego własnego postępowania. Dzieje się źle w naszym życiu, wewnątrz, dlatego, że nie zajęliśmy się odbudową domu Pana. Kto z was spotkał się z taką hierarchią wartości? Najpierw Bóg, potem rodzina, na trzecim miejscu Kościół. Kto z was się spotkał z taką hierarchią? Mówimy tak, nie? To oczywiście w pewnym sensie jest prawda, ale to nie jest cała prawda. To jest troszeczkę sztuczny podział w pewnym sensie. Słowo Boże mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, tak? Wiemy to wszyscy, to jest powszechna jakby informacja, że rodzina jest podstawową komórką Kościoła. Że to, na czym Bogu chodzi, to chodzi o to, żeby duchowe rzeczy były na pierwszym miejscu. W tym sensie, że jeśli w moim życiu, w moim duchowym życiu, sprawa Chrystusa jest sprawą numer jeden, jeśli w moim domu, to, żeby mój dom był świątynią Pana, jest sprawą numer jeden, i to potem przyniesiemy do Kościoła, to będzie dobrze. To będzie dobrze. Zacznie się układać. Przyjdzie lekkość, przyjdzie Boże błogosławieństwo. Niebo będzie otwarte nad naszym życiem. Boże błogosławieństwo, Boża rosa, życiodajna Boża rosa będzie spływać. Będzie Boże błogosławieństwo. O to chodzi, że my czasami możemy bardzo dbać o nasz dom, w sensie naszą rodzinę, o dom, ten budynek, jako faceci na przykład, że jest remont, że jest zadbane, że kwiatki ładnie rosną, że roślina jest, że trawa jest wykoszona. Ale dla dzieci nie ma czasu, żeby właśnie inwestować w nie, w ich duchowe życie. Żeby budować relacje z żoną duchową, tak? Żeby Boży dom w naszym domu był budowany właściwie. A do czegoż to nie jesteśmy powołani? Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2:20-22 werset o tym mówi. Że my jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków i w nim dalej wznosimy się w wspólnym budowaniu. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, też w 2:5 wersecie, mówi o tym, że my jesteśmy żywymi kamieniami. Jako ludzie jesteśmy żywymi kamieniami, które są, z których się buduje dom duchowy dla Pana, którym jesteśmy świętym kapłaństwem, aby zanosić Bogu miłe ofiary. Że my, to my jesteśmy, tak? I tak jak ten lud był powołany do budowy domu Pana, tak my jesteśmy powołani do budowy domu Pana. A jak mówi Paweł, budujemy się w Nim, w Chrystusie, budujemy się w duchowy dom na mieszkanie dla Boga. Więc to jest też nasze powołanie. I to, co czemu warto się przyjrzeć też w naszym życiu, czy nasze priorytety są w właściwym miejscu w naszym życiu. bo możemy też się krzątać wokół własnych spraw. Ale cóż nam po tym? Jak mówi Psalm 127, jeżeli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzi się budowniczy. Próżno. Ludzie mogą zbudować dom, i znam takie przypadki, wybudowali wielką chałupę 400 metrów kwadratowych i teraz tam nikt nie mieszka. Pierwsze piętro już nawet nie kończy, chociaż kilkanaście lat temu budował, bo na co? Po co to komu? Jak w tym domu już dzieci nie ma. To każdy poszło w swoją stronę. Tyle wysiłku, wypruwania sobie flaków i na co? Na co to? Więc my możemy czasami się poświęcić wielu rzeczom, krzątać się wokół własnych spraw, a sprawa Pana jest zaniedbana. A dom Boży jest zaniedbany w naszym życiu. I wtedy możemy liczyć na wiele, ale będzie niewiele, tak? Bo ziemia zatrzyma swój plon i niebo wstrzyma swoją rosę nad wami. I Bóg sprowadzi suszę. Będzie mozuł, będzie posucha i będzie brak efektów. Dlatego warto żyć pod otwartym niebem. Warto żyć pod otwartym niebem. Jesteśmy powołani, żeby budować dom Pana. To jest nasze wielkie powołanie. I jak to powiedział Jezus pewnego dnia, kiedy wszedł do świątyni, znaczy może nie powiedział tego Jezus, ale wspomnieli to uczniowie, patrząc na Jezusa, żarliwość o dom Twój pożera mnie. Żarliwość o dom Twój, o Boży dom pożera mnie, pochłania mnie. Jest coś, co trawi moje wnętrze. Żarliwość o dom Pana, gorliwość o dom Pana. Jako pierwszy te słowa wypowiedział Dawid w Psalmie 69. Z natchnienia Ducha Bożego. Jako pierwszy powiedział te słowa Dawid, bo Dawidowi jak mało komu zależało na to, żeby Bóg miał dom. Psalm 132 mówi o tym, że on złożył przysięgę, że nie spocznie, że nie zaśnie, dopóki nie znajdzie mieszkania dla Pana. Bo nie mógł patrzeć na to, że on mieszka w pięknym pałacu, a Arka Boża w namiocie jest. Nie mógł na to patrzeć. Jak tak może być? Ja mam piękny dom, a Boża Arka jest w namiocie. Dlatego to stało się celem jego życia. Stało się to celem jego życia. I chociaż sam nie zbudował świątyni, a dopiero jego syn, to właśnie Dawidowi Bóg objawił, jak ma wyglądać świątynia. Sam Salomon budował według wzoru, który Bóg ukazał Dawidowi na górze. I Dawid na koniec swojego życia całe swoje bogactwo, całe swoje złoto i srebro oddał na budowę świątyni Pana. Nic nie zatrzymał dla siebie. Wszystko oddał na dom Pana. Był człowiekiem, któremu zależało na domu Bożym. I dlatego czytamy tutaj, idźcie zatem w góry i sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. Idźcie zatem w góry i sprowadźcie drewno. W przypadku Izraelitów to oznaczało, że mieli udać się w góry Libanu, które są niedaleko Jerozolimy, które słynęły z przepięknych cedrów, z których wcześniej Salomon zbudował świątynię. Sławek wspominał, że Babilończycy mieli zwyczaj zostawiać spustoszoną ziemię, ale po 70 latach, przez 70 lat, to już drzewa potrafią znowu pięknie urosnąć. To już są niezłe dłużyce. Już się nadają na belki. Więc Bóg wzywał lud, żeby oni poszli w góry, góry libańskie, chodziło o te góry libańskie, i sprowadzili stamtąd drewno, bardzo dobry budulec z cedrów libańskich i zaczęli budować dom Pana. A co to oznacza dzisiaj dla nas? Kiedy my to musimy rozumieć duchowo, przecież my nie pojedziemy w góry Libanu, żeby sprowadzić drewno, tak? Ale wiemy, że wezwanie idźcie zatem w góry jest też pewnym obrazem. Pewnym obrazem oderwania się od tego, co jest na dole, od tego życia na dole, żeby pójść w górę i tam spotkać się z Panem. Żeby przyjąć na Bożej Górze, w tym takim jakby tej naszej komorze modlitwy, przyjąć Boże objawienie. Stamtąd przyjąć Boże objawienie. Sprowadzić materiał do budowy naszego życia. Od Boga. Bo On ma materiały do budowy naszego życia, tak? On, wiecie, to jest znamienne, że Bóg na górze, zawsze to się działo na górze, ukazywał wzory budowy, na przykład Arki Noego, tak? Podał mu Bóg na górze szczegóły, jak ma wyglądać, jak ma zbudować Arkę. Noemu podał według wzoru, który on ujrzał na górze. Kiedy Mojżesz budował namiot przybytku, namiot spotkania, to też według wzoru, który Pan mu gdzie dał na górze. Kiedy Dawid dał Salomonowi plany, jak ma wyglądać przyszła świątynia, to jak? Według wzoru, który ujrzał na górze. Znamienne jest to, że to się działo na górze, tak? To jest oczywiście pewien obraz, że my odbieramy od Boga, kiedy jesteśmy tam, gdzie On. Kiedy jesteśmy oderwani od tego, co jest na ziemi, spotykamy się z Panem i On objawia nam prawdy swoje, według których potem możemy budować nasze życie. Sprowadźcie drewno. Ponieważ apostoł Paweł powiedział, że w Nim budujemy się, tak? W Chrystusie, czyli budujemy się właściwie na dom Boży, który może stanowić mieszkanie dla Bożego Ducha, to jednym z obrazów drewno jest jednym z obrazów krzyża Jezusa Chrystusa. I myślę, że tak należy to tutaj odczytywać, żeby dzisiaj z tego wziąć lekcję dla nas. My dzisiaj sprowadzamy drewno, jakim jest nauka krzyża, która wypływa z drewna krzyża. I dzięki temu to, co budujemy w Chrystusie, nie jest przemijające, ale ma wieczną wartość i nie przeminie. Bo z naszych domów tutaj na ziemi zbudowanych niech są pięknie wykończone, ale pewnego dnia kamień na kamieniu nie zostanie, tak? Ale jak mówił w innym miejscu Paweł, że to, co budujemy w naszym życiu, co będzie ze słomy i drewna, ogień to wypróbuje i spali to i z tego nic nie zostanie. Ale to, co jest budowane w naszym życiu ze złota, srebra i cennych klejnotów, kiedy ogień to wypróbuje, ogień temu nic nie zrobi. Przetrwa to próbę ognia. To jest pewien obraz, że kiedy budujemy na tym, co wypływa z tego drewna, krzyża, z tej nauki krzyża, to ma wieczną wartość i tego żaden ogień nie zniszczy w naszym życiu. Domy nam mogą zniszczyć, ale tego domostwa, które mamy w sobie, nic nam nie zniszczy, nic. I o tym tu jest mowa. Dlaczego? Bo w ten sposób Bogu się spodoba to. W ten sposób Bogu się spodoba taka budowla, kiedy budujemy nasze życie w Chrystusie i na Chrystusie. I objawi się Nim w chwale. I objawi się w Nim w chwale. Objawi się w Nim w chwale. Wiecie, my dzisiaj potrzebujemy, patrząc na Dawida, który miał żarliwość o dom Pana, zastanowić się nad sobą, czy w nas jest dzisiaj, czy w nas nasze serce nam płonie żarliwością o dom Pana. Może płonie żarliwością o nasz własny dom. A o dom Boży, no jak starczy czasu, którego zazwyczaj nie mamy. Czy jest w nas ta żarliwość o dom Pana? Dawid jest pewnym przykładem tego, co Duch Boży chce czynić w naszym życiu. Bo to Duch Boży chce zapalić tę samą żarliwość w naszym życiu, której Chrystus stał się najlepszym przykładem. Żeby to, co trawiło Jego wnętrze i sprawiło, że był gotów zostawić swój dom w niebie, piękny dom, najfajniejszy na świecie, i przyjść na tą ziemię, to tylko dlatego, że o dom Pana gorliwość miał i ma. I ten Duch Boży chce budować to w nas. Budować ten zapał, to staranie o Boży dom. Bo kiedy to będzie w naszym życiu, to wszystko inne też przyjdzie lekko, tak? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Już nie z mozołem i trudem, ale z lekkością. Tak jak mówi Psalm 127. Darmo tym, którzy jedzą chleb, wstajecie rano o świcie, jedząc chleb ciężko zapracowany w troskach. Tyle Bóg daje we śnie swoim umiłowanym. To oznacza życie pod otwartym niebem. Że Bóg w czasie snu potrafi dać więcej nam, niż komuś, to cały dzień ciężko haruje, żeby zjeść potem ten chleb, na który ciężko pracował, w troskach. W troskach. Nie o to tak naprawdę, myślę, nam chodzi. I w obliczu, kiedy my też budujemy Boży dom, to jest nasze powołanie tutaj. Chcemy zbudować dom taki, który się Bogu spodoba, aby On otoczył się tutaj chwałą. Chcemy, żeby Bóg był uwielbiony w naszym domu. Po pierwsze w nas, jako w naszym ciele, żeby nasze duchowe życie nie było zaniedbane, ale rozwijało się w naszych rodzinach i to się rozłoży też na całą naszą społeczność. Wiecie, przed nami jest labirynt i nie tylko labirynt. Ja wierzę, że Bóg mówi do nas, że Bóg chce ożywić na nowo to słowo, żebyśmy mogli zweryfikować swoje życie i iść za tym, żeby iść w góry, szukać Pana, modlić się, mieć czas na modlitwę, żeby On dawał nam budulec, żeby On zapalał w nas żar, który jest w Nim, żeby budować ten dom. Bo jeśli będzie w nas ten ogień, który tylko On może zapalić, to wtedy nie będzie problemu z czymkolwiek. Z naszym zaangażowaniem na przykład w labirynt, gdzie potrzeba zaangażowania nas wszystkich tak naprawdę, żeby to mogło nam się udać. Nie tylko niektórych, a ja nie mam czasu, tak? Wszyscy potrzebujemy się to zaangażować, na przykład. Ale są też inne kwestie. Ja sam wiem, że potrzebuję tego, potrzebuję na nowo sobie odżywić, bo na przykład widzę, jak wiele zaniedbań mam, też tutaj tak w zborze, no bo nie ma czasu, bo praca, bo w domu coś jest jeszcze do zrobienia i tak dalej. I potem ja nie mam czasu i pewne rzeczy leżą odłogiem, nieruszone. Zwróćmy uwagę na przykład na nasze grupy domowe. Gdzie one są? Gdzie są? Nie ma ich. Nie mamy czasu. No jeszcze jakaś grupa modlitewna jeszcze cały czas tu się w miarę spotyka, ale wszystkie inne grupy, które spotykały się po domach, nie ma ich. Musimy je odbudować. Musimy je budować. To nie jest tylko kwestia, że jak ja coś przypilnuję, no to będzie, a jak ja nie przypilnuję, to nie będzie. To jest odpowiedzialność nas wszystkich. Jeśli my się wszyscy do tego poczuwamy, będzie nam zależało na tym, żeby budować też grupy domowe, bo one są sercem życia Kościoła tak naprawdę. Tam, gdzie możemy budować relacje, gdzie możemy stanowić o tym, że faktycznie jesteśmy domem Bożym, że jesteśmy domostwem, nie dlatego, że widzimy się tylko w niedzielę i też nie zawsze, ale dlatego, że chcemy i zależy nam na tym, żeby też budować nasze życie poza nabożeństwem, bo jesteśmy Bożym domem i poziom czy jakość naszych relacji będzie stanowić o tym, jaki będzie ten dom Boży pośród nas. Więc myślę, że potrzebujemy tej refleksji dzisiaj, żeby wejrzeć w swoje serce, zastanowić się nad swoim postępowaniem, czy przypadkiem może my też nie za bardzo zaczęliśmy się krzątać wokół własnych domów czy własnych spraw, a sprawa Chrystusa leży gdzieś tam, jak starczy nam czasu, a zazwyczaj nie starczy. Bóg wzywa nas dzisiaj, byśmy też szli w góry, tak? Sprowadzali budulec dla domu Bożego, bo On chce się objawić w chwale. On o to woła. Zależy Mu na tym. Także pomódlmy się.